dalszym ciągu jesteśmy w rozważaniu deklaracji wizji, która w naszym przypadku to zdanie brzmi na podstawie listu do Filipian, drugiego rozdziału, gdzie jest powiedziane, żebyśmy byli jednomyślni, złączeni wspólnym celem, wspólną miłością i złączeni jednym zdaniem. Więc stąd powstało to jedno zdanie, które brzmi, i będę wam o tym przypominać bez przerwy. Kochając jak żarliwie jak Jezus, łączyć ludzi, aby w mocy Ducha wzrastać razem i budować Królestwo Boże. I do tej pory mówiłem o tych aspektach: kochać żarliwie jak Jezus, aby łączyć ludzi. Także to jest nasze naśladowanie Jezusa, wywyższenie Jezusa w życiu chrześcijanina, to jest absolutny numer jeden. Żeby kochać tak jak On, tą samą miłością jak On, a On przyszedł tutaj na krzyż nie tylko po to, żeby nas zbawić, ale żeby nas pojednać z Bogiem i ludźmi. To jest najważniejsza tak naprawdę rzecz, czy najważniejsze dzieło Jezusa. Krzyż i zbawienie jest tylko środkiem, albo aż środkiem, bez którego to dalej nie byłoby możliwe. Nie byłoby możliwe nasze połączenie z Ojcem i ze sobą nawzajem, gdyby nie krzyż, który niszczy grzech i wszelkie mury podziału, wrogości i tak dalej. Więc kto nie słyszał, kto nie był, zachęcam do tego, żeby odsłuchać, żeby być w tym, w co wchodzimy wszyscy razem jako Kościół, żeby to głębiej rozumieć i tak dalej. Dzisiaj przechodzę do kolejnego elementu tej deklaracji, czyli kochać żarliwie jak Jezus, aby łączyć ludzi w mocy Ducha. W mocy Ducha. I dlaczego takie dwa słowa, czy trzy? O, słowa dwa. Dlaczego w mocy Ducha? Dlaczego to jest tak ważne dla nas i chcemy to podkreślić i zaznaczać właśnie to? Już w Księdze Zachariasza, w 4 rozdziale, 6 wersecie, czyli w Starym Testamencie, Bóg, kiedy mówi przez proroka o budowie świątyni, to powiedział do proroka te słowa: nie przez siłę, nie przez moc, lecz przez mojego Ducha to się stanie. Nie przez siłę, nie przez moc. Czyli cała moc jest tak naprawdę w Duchu Świętym i to Duch Święty czyni to dzieło, jakim jest budowanie prawdziwej Bożej świątyni, którą dzisiaj my jesteśmy. Już w Starym Testamencie przez proroka była zapowiedź tego, że jest to dzieło Ducha Świętego. I to On ma tą całą moc, która jest ponad wszystkie inne moce, żeby to uczynić. I kiedy patrzymy na życie Jezusa, na Jego prowadzenie służby, w jaki sposób On tą służbę wszedł, to zauważamy pewien wzorzec. Kiedy przyszedł czas, żeby Jezus się objawił, kiedy przyszedł do Jana Chrzciciela, ochrzcił się w wodzie i zstąpił na Niego Duch Święty, to czytamy w Ewangelii Łukasza w 4 rozdziale, w 1 wersecie, że po tych wydarzeniach następnie Jezus, pełen Ducha Świętego, wrócił z nad Jordanu i wiedziony przez Ducha chodził po pustyni, gdzie przez 40 dni diabeł poddawał Go próbie. Ciekawa rzecz. Pełen Ducha Świętego, Jezus, jest prowadzony przez tego Ducha na pustynię ku próbie. Na pustynię ku próbie. Ale kiedy Jezus zwyciężył te wszystkie próby, przeszedł te wszystkie próby, 13-14 werset mówi nam tak: gdy czas próby dobiegł końca, diabeł odstąpił od Niego w oczekiwaniu na kolejną sposobność. Potem Jezus zawrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozniosła się szeroko po okolicy. I mamy tu inne słowo. Jezus poszedł na pustynię pełen Ducha Świętego, ale wyszedł z pustyni w mocy Ducha. Bo na tej pustyni coś się dokonało, coś się stało. Jezus przeszedł próbę i zwyciężył. I dlatego od tego momentu Jezus wszedł w służbę, która była pełna mocy Ducha Świętego. I ludzie to zaraz zauważyli, że Jezus się różni od wszystkich innych nauczycieli prawa, faryzeuszy i tak dalej, bo jak czytamy o Ewangeliach, ludzie często komentowali, słuchając Jezusa i to, co On robi, w taki sposób, że On mówi inaczej niż wszyscy inni, bo On mówi jako ten, który ma moc i ma władzę. Jako moc mający, jako władzę mający. W pozycji autorytetu. Jezus w ten sposób, rozpoczynając swoją służbę, jak mówię, zostawił pewien wzorzec i widzimy w Kościele, że ten wzorzec również się pojawia. Kiedy czytamy pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich, to czytamy od drugiego wersetu tak, że kiedy już po zmartwychwstaniu Jezus spotykał się z uczniami, to czytamy tak. Co Jezus czynił, czego nauczył od rozpoczęcia swojej działalności, aż do dnia, kiedy to za sprawą Ducha Świętego wydał polecenia wybranym przez siebie apostołom, a następnie został zabrany w górę. Im też po swojej męce przedstawił się jako żywy, dał na to wiele przekonywujących dowodów, ukazywał się im bowiem przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. W czasie jednego z takich wspólnych spotkań zarządził: nie oddalajcie się od Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Mówiłem, że Jan wprawdzie chrzcił w wodzie, wy jednak po niedługim czasie zostaniecie ochrzczeni w Duchu Świętym. Tak, także sam Jezus za sprawą Ducha Świętego mówił pewne rzeczy, robił pewne rzeczy i na odchodnym zostawia, czy przypomina uczniom swoim tą obietnicę Ojca. Czekajcie na zesłanie Ducha Świętego. Kiedy więc ich zgromadził, zapytali go: Panie, czy w tym okresie przywrócisz Izraelowi królestwo do jego dawnej świetności? W odpowiedzi usłyszeli: nie do was należy poznanie okresów i dat, które sam Ojciec ustalił z racji swojej władzy. Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was stąpi i będziecie mi świadkami tu, w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii i aż po najdalsze krańce ziemi. Otrzymacie moc Ducha Świętego. I potem wiemy, w drugi rozdział o tym nam mówi, że kiedy przyszedł dzień Pięćdziesiątnicy, Duch Święty stąpił. I wszyscy są zgodni co do tego, że ten moment jest momentem narodzin Kościoła Jezusa Chrystusa. I wtedy apostoł Piotr mówi kazanie, w którym pojawiają się w drugim rozdziale 38-39 wersecie takie słowa. Opamiętajcie się, odpowiedział Piotr, niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was, do waszych dzieci oraz do wszystkich pozostających z dala, ilu ich tylko Pan nasz Bóg powoła. Tu jest bardzo wyraźnie zaznaczone to, że Duch Święty nie jest darem dla niektórych. Że ktokolwiek jest z tego daru wyłączony, bo są takie teologie w Kościele dzisiaj, które mówią, że to pierwsi chrześcijanie mieli Ducha Świętego, bo nie mieli Pisma Świętego jeszcze. To, że nie mieli Pisma Świętego, to prawda, bo ono dopiero się kształtowało, w sensie Nowy Testament. Ale nie jest prawdą to, że Duch Święty był tylko przeznaczony dla tamtych ludzi, a dla nas już dzisiaj nie. Bo tu jest to bardzo dobitnie i wyraźnie powiedziane. Ilu ich tylko Bóg zechce powołać. Dla wszystkich pozostających z dala, czyli dzisiaj również dla nas i dla każdego innego. Nikt nie jest wyłączony z tej obietnicy, bo wielokrotnie sam to powiedziałem już z tego miejsca i będę to powtarzać dalej. Chrześcijańskie życie nie jest możliwe bez Ducha Świętego. Po prostu jest niemożliwe. Nie ma takiej opcji, żeby ktoś mógł żyć chrystusowym życiem bez Jego Ducha. I pokrótce chcę przedstawić 7 rzeczy, bo 7 taka piękna Boża liczba, chociaż na pewno można znaleźć ich więcej, które czyni Duch Święty w naszym życiu. Po pierwsze, Jezus to sam powiedział, kto nie narodzi się z Ducha, kto nie narodzi się z góry, z Ducha Bożego, nie może zobaczyć ani wejść do Królestwa Bożego. Nie może. Nie może. I tak samo w Kościele, tak? Tylko z pomocą Ducha Świętego człowiek może zrozumieć, że Jezus jest Panem. Tylko z Jego pomocą. Więc bez Ducha Świętego nie ma takiej opcji, żeby wejść do Królestwa Bożego, czy chociażby je zobaczyć. Tylko ludzie, którzy narodzili się na nowo z Ducha Bożego, mają taką możliwość. To pierwsze. Po drugie, bez Ducha Świętego nie ma możliwości prawdziwej przemiany naszego życia. Bo owoc Ducha, to jest owoc Ducha, miłość, pokój, radość, dobroć, opanowanie, wierność, wiara i tak dalej, to wszystko jest owoc Ducha Świętego. I my, próbując się sami zmienić, nigdy nawet do pięt nie dorośniemy do wzorca Chrystusowego. Tak jak to mówi apostoł Paweł, że dążność ciała, cielesne dążności prowadzą do śmierci, do upadku, do pogrążenia się w potępieniu. Ale kto podąża za dążnościami ducha, ten idzie do życia i pokoju. W pierwszym liście do Koryntian, w 3 rozdziale, 16, 17, 18 werset, apostoł Paweł mówi tak. Tam, gdzie jest Duch Pański, tam jest wolność. Gdzie tam mówi o Mojżeszu, że on zasłaniał swoje oblicze. Ale w Chrystusie zasłona opada i my za sprawą Ducha Bożego, Ducha Świętego, wpatrując się w Chrystusa, jesteśmy przemieniani z chwały, chwałę na Jego obraz za sprawą Ducha. Więc bez Ducha Świętego nie ma żadnej prawdziwej przemiany naszego życia. Ale w Duchu Świętym najgorsze dno, najgorszy łobuz może stać się świętym, prawdziwie świętym człowiekiem. Czyli nie chodzi mi tylko o nadanie w Chrystusie, że staliśmy się świętymi, ale o prawdziwą przemianę naszego charakteru w świętość. Po trzecie, nie ma bez Ducha Świętego ponadnaturalnej służby w naszym życiu. Bo Jezus o tym mówił, tak? Że jakich czcicieli Ojciec szuka? W duchu i w prawdzie. Więc prawdziwym wielbicielem Boga, Jego czcicielem, można się stać tylko w Jego duchu. W Jego duchu. Ponadnaturalne dary Ducha Świętego, które Duch Święty rozdziela jak chce, one pozwalają nam budować to ponadnaturalne dzieło, jakim jest ciało Chrystusa Jezusa, czyli Kościół. I czynić w ponadnaturalnym wymiarze Jego dzieła. Bez Ducha Świętego jest to po prostu niemożliwe. Po czwarte, Paweł pisze tak, że nikt nie zna tego, co jest w ludzkim wnętrzu, tego, jak tylko duch ludzki. Ale głębokości bożych nikt nie poznał, jak tylko Duch Boży. I kto może nas prowadzić te głębokości Boże, jak nie właśnie Duch Święty, Duch Boży, który wie, co jest w głębinach bożych i chce nam to dać, objawić to nam. Więc nie ma prawdziwego poznania Boga, poznania Jego bez Jego ducha. To dzięki Jego duchowi w nas my możemy poznać Boga, który jest duchem. Po piąte, to się bardzo wiąże z tym, co jest czwarte, że, i to jest deklaracja naszej wizji, że kochając żarliwie jak Jezus, łączyć ludzi w mocy ducha. Bo prawdziwe połączenia, które są nie do zdarcia, są możliwe i prawdziwa jedność jest możliwa tylko w tym jednym duchu. Tak jak Paweł pisał w 4 rozdziale listu do Efezjan, zachowajcie jedność ducha w spójni pokoju. To dzięki temu jednemu duchowi możemy być prawdziwie jedno w nim. Po szóste, bez Ducha Świętego nie ma zmartwychwstania. List do Rzymian, 8 rozdział, 11 werset. Paweł mówi tak, że tak jak Jezus został zbudzony z martwych przez Ducha Świętego, tak my, w których mieszka Duch Święty, będziemy wzbudzeni w naszych śmiertelnych ciałach do życia dzięki temu Duchowi, który mieszka w nas, a który najpierw zbudził Jezusa z martwych. Więc to też zmartwychwstanie naszych ciał jest możliwe dzięki Duchowi Świętemu. I siódma rzecz, ostatnia z tych, które chcę wymienić, to to, że obecność Boża dzisiaj w naszym życiu, doświadczenie bliskości Boga w naszym życiu jest możliwe tylko dzięki Duchowi Świętemu. Jezus to mówił, że pożyteczne jest moje odejście. Bo kiedy ja odejdę, to poślę Ducha Świętego, Ducha Prawdy, który was prowadzi w całą prawdę i tak dalej. Czyli gdyby Jezus cały czas był w ciele, to nasza możliwość chociażby raz się spotkać z Nim w życiu, kiedy dzisiaj na świecie, tak ogólnie mówi się, że jest 2 miliardy chrześcijan, jakie masz na to szanse? Raz, gdyby ci się trafiła tak zwana audiencja u Jezusa, byłbyś przeszczęśliwy, że możesz z Nim chwilę pogadać. Go zobaczyć, dotknąć. Ale Bogu dzięki, że tak nie jest. Bo mamy Ducha Świętego. Jak Jezus mówił, odtąd już mnie więcej nie zobaczycie, ale ja nie zostawię was, bo będziecie wiedzieć, że jestem w was, a wy we mnie. Przez kogo? Przez tego Ducha. Ducha Świętego, który przenika wszystko i jest wszędzie. I to właśnie w tym Duchu Jezus może być dla nas bliski, chociaż od dzisiaj, czy od momentu wcielenia, Jezus jest Bogiem też w ciele. W ciele. Więc poddał się poniekąd jakimś tam ograniczeniom. Ciałem nie może być wszędzie. W Duchu tak, ale w ciele nie. Przez Ducha Świętego może być w każdym z nas w tym samym momencie, chociaż możemy być na dwóch różnych krańcach świata. Więc te rzeczy pokazują nam, że bez Ducha Świętego nie jest możliwe życie chrześcijańskie. Ale niestety w historii Kościoła, kiedy patrzeć na ogólną historię Kościoła w świecie, widzimy, jak właśnie rolę Ducha Świętego zaczęto wypychać. Jak dramatyczne są skutki tego, kiedy z życia Kościoła zaczęło znikać rola Ducha Świętego i coraz mniej się o nim mówiło. I od XVIII wieku, kiedy zaczęły powstawać tak zwane ruchy przebudzeniowe, takie wielkie nazwiska mężów bożych jak Wesley, jak Spurgeon, jak Finney i tak dalej, ci ludzie, gdzie zaczął się działać potężny Duch Święty, objawiać tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi się nawracać, oni zaczęli na nowo podkreślać prawdę o narodzeniu się na nowo z Ducha Świętego. I powstanie ruchów ewangelicznych, czy ewangelikalnych, baptystycznych i koniec końców zielonoświątkowych, to właśnie te ruchy na nowo postawiły prawdę, odkopały tę prawdę, która została zakopana w historii Kościoła przez wiele wieków, o potrzebie i konieczności narodzenia się na nowo z Ducha. A na przełomie XIX-XX wieku, kiedy mówi się, że narodził się ruch zielonoświątkowy, wróciła kolejna prawda o chrzcie w Duchu Świętym. I od tego momentu, przez XX i teraz już XXI wiek, tej, powiedzmy, tej najnowszej historii Kościoła, obserwujemy, jak wraca na nowo to zrozumienie do Kościoła, potrzeba, objawienie o roli Ducha Świętego i otwarcie w życiu ludzi na to, żeby przyjąć Ducha Świętego, żeby narodzić się na nowo, żeby pragnąć chrztu Duchem Świętym i pragnąć też większych darów, które Duch Święty ma. Więc jest więcej w Bogu, więcej. Potrzebujemy tego więcej, bo nie pamiętam już nazwiska tego pastora, ale był pastorem mega churcha. Zbudował kościół od podstaw, który miał tam chyba 5 czy 6 tysięcy ludzi i w pewnym momencie zrozumiał, zostawił swój zbór komuś innemu i zaczął inną służbę i powiedział wtedy takie zdanie. Dajcie mi ekstra zespół uwielbieniowy. Super muzyków. Dajcie mi super mówców, a zbuduję wam wielotysięczny kościół w ogóle bez Ducha Świętego. Czyli wykorzystując ludzkie techniki, tak, że będzie super, fajne nabożeństwo, dzieje się i tak dalej, ale nie, może tam nie być wcale Ducha Świętego. My tak nie chcemy. Apostoł Paweł napisał w pierwszym liście do Koryntian w 2 rozdziale od 1 do 5 takie słowa. Gdy przybyłem do was, bracia, nie głosiłem wam Bożej tajemnicy w słowach wzniosłych lub uczonych. Postanowiłem wręcz o niczym nie wiedzieć pośród was, jak tylko o Jezusie Chrystusie i to tym ukrzyżowanym. Stanąłem też przed wami słaby, niepewny i bardzo onieśmielony. W swojej mowie i poselstwie nie posługiwałem się przekonywującymi słowami mądrości. Zależało mi raczej na działaniu Ducha i mocy, aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Boga. Tak Paweł to podkreśla. Mógłby przyjść jako uczony I w historii Kościoła też bardzo położono nacisk na edukację, na teologię i tak dalej. I nie mówię, że te rzeczy są nieistotne, ale wraz z tym niestety ta rola mocy została postawiona niżej. Ważniejsza była edukacja, taki świecki system jakby przemiany umysłu, zdobywania wiedzy i tak dalej, i tak dalej. Ale Paweł tu podkreśla co innego. On nie chce, żeby wiara ludzi bożych opierała się na słowach mądrości ludzkiej, ale na działaniu ducha i mocy, by była oparta na mocy Boga nasza wiara. Tak? Jak napisze w liście do Rzymian 1,16 apostoł Paweł, że Ewangelia jest mocą Bożą dla każdego, kto wierzy. Mocą Bożą dla każdego, kto wierzy. I w drugim liście do Koryntian, w 4 rozdziale, apostoł Paweł mówi w ten sposób o tej mocy. Bo Bóg, który rozkazał, 4 rozdział 6 wersetu, bo Bóg, który rozkazał, by w ciemności zabłysło światło, rozpromienił nim nasze serca, byśmy poznali blask chwały Boga, promieniującej z oblicza Jezusa Chrystusa. Skarb ten mamy w naczyniach glinianych, aby było widoczne, że źródłem tej ogromnej mocy jest Bóg, a nie my. Tak, czyli Bóg rozkazał, żeby światło poznania chwały Bożej Jezusa Chrystusa, w obliczu Jezusa Chrystusa, rozbłysło w naszych sercach. I to poznanie, ten skarb, mamy w naczyniach glinianych. Czyli to jest obraz naszych ciał, które są słabe, które są kruche, a nie mocne. I o to chodzi. Właśnie tym bardziej, żeby na tle tej jaskrawości, że ty jesteś naprawdę słaby. O, wielu chce być taki heroje, taki, co to nie ja, nie? My musimy w naszym życiu często odkryć i czasami to długo trwa, oj, lata, zanim do człowieka to w pełni dotrze, że ty nic nie możesz i że twoje próbowanie nie ma sensu. I dlatego ponosisz czasami ciągle porażki w swoim życiu, bo to ty próbujesz. I nie może ci się udać. Nigdy. Ale kiedy odkrywamy, że ta siła nie jest już z nas i my nie chcemy, żeby to, jak to mówi Paweł, kiedy on rozumie tą prawdę, żyje już nie ja, ale żyje Chrystus we mnie. To jest nadzieja chwały w moim życiu. Że On jest tym źródłem przemiany przez Ducha Świętego, to wtedy tak, chcemy tych słabych naczyń glinianych, jak Paweł mówi, chlubię się z moich słabości. Chlubię się, nie wstydzę się, tylko się chlubię, bo ilekroć jestem słaby, tylekroć jestem mocny, bo słabości moc się doskonali. I Paweł mówi dalej tak, dlatego przechowujemy ten skarb naczynia glinianych, aby było widoczne, że źródłem tej ogromnej mocy, jest Bóg, a nie my. Żeby nikt nie miał żadnych wątpliwości, że to nie ty jesteś taki wspaniały sam z siebie, czy wspaniała, i że to ty swoją mocą to uczyniłeś, że się stałeś takim wspaniałym człowiekiem, ale że to jest Boża moc w tobie. Bo ty znasz swoją słabość i totalną bezsilność i bezradność. Ale w nim wszystko staje się możliwe, co było niemożliwe dla ciała naszego, w nas samych. I dlatego Paweł mówi dalej tak. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy przytłoczeni, bywamy bezradni, lecz nie zrozpaczeni. Tak więc choćby nas uciskano, to dzięki tej mocy Bożej nas nie da się zmiażdżyć. Nie ma takich trudności, takich okoliczności, takich sytuacji, które byłyby w stanie nas tak przytłoczyć, że nas zmiażdżą. Bywamy bezradni, lecz nie zrozpaczeni. Tak, bywamy bezradni. Są sytuacje, których nic nie możemy zrobić. Nawet mając Boga. Ale ty czujesz, że ty sam w stanie nie jesteś nic robić. Ale to nie znaczy, że jesteśmy zrozpaczeni. Bo cały czas mamy Boga, który wszystko może. I wiemy, że to On jest Panem historii, Panem naszego życia i tym, który współdziała we wszystkim dla naszego dobra, więc nie ma opcji, żeby się źle skończyło coś w naszym życiu. Z tego będzie dobro. I to takie, że po prostu mała bania. Prześladowani, lecz nie opuszczeni. Choćby wszyscy nas opuścili, choćby cię zamknęli w więzieniu, w karcerze jakimś, gdzie byś człowieka nie widział przez wiele, wiele lat. A co te mury przeszkadzą, są jakąś dla Jezusa? Dla obecności Ducha Świętego? Nigdy nie jesteśmy sami. Bywamy powaleni, ale nie pokonani. Chrystusie nie da się ciebie pokonać, bo wszystko możesz tym, który cię umacnia w Chrystusie Jezusie. W liście do Efezjan Paweł w taki sposób pisze o mocy. Modli się o Kościół w Efezie w pierwszym rozdziale i jedną z rzeczy, o których się modli dla Kościoła, dla świętych jest to. Pragnąłbym, abyście mając oświecone oczy swoich serc zobaczyli, to jest 18 rozdział i 19, jak jest nadzwyczajna wielkość Jego mocy względem nas, wierzących, zgodnie z działaniem Jego potężnej siły. Tak? My potrzebujemy to ujrzeć, modlić się o to. Jeśli się nikt o to dla ciebie nie modli, ja się o to dla was modlę. Ale jeśli nikt nie wiesz, czy ktoś inny się modli, już wiesz, że nie jesteś sam w tej kwestii. Przynajmniej ja się o to modlę. Często i regularnie. Dla wszystkich nas. Ale my też możemy się sami o to modlić. Panie, chcę, żebyś otworzył moje oczy, oczy mojego serca, żebyś oświecił mi tą prawdą, żebym zrozumiał, jak nadzwyczajna jest wielkość Twojej mocy względem nas, wierzących. I dalej Paweł mówi tak, w trzecim rozdziale, 16 werset, dalej mówi też, o co się modli dla wierzących, dla Kościoła. 16 werset mówi tak. Proszę, byście przez Jego Ducha zostali posileni mocą wewnętrznym człowieku stosownie do bogactwa Jego chwały. O to proszę. Byście byli posileni w wewnętrznym człowieku, w naszym wnętrzu, mocą Jego Ducha. Proszę też, aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości potrafili pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, wysokość i głębokość i poznać wykraczającą poza zdolności poznawcze miłość Chrystusa, abyście zostali wypełnieni całą pełnią Boga. Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki. Temu, który według mocy działającej w nas, nie obok ciebie, w tobie, może uczynić o wiele więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy. Te greckie słowa to są takie, że można by je też przetłumaczyć nieskończenie więcej. Tu nie ma limitu, tu nie ma jakiejś granicy. Co Bóg może uczynić i będzie czynić przez wieczność całą poprzez nas. Jaka to jest wspaniała myśl, jak ona jest uwalniająca, kiedy zmagasz się, Boże, w swoich słabościach i myślisz, że jesteś porażką i tylko nic, tylko klęska jedna w twoim życiu. Ale kiedy wiesz, że tak, On mocą działającą może więcej niż ty myślisz czy prosisz. I często powtarzam tą myśl, bo ona jest dla mnie taka mocna, że my często Boga prosimy o kubek wody, a nie widzimy, że w Nim jest wciąż cały ocean. W Nim jest więcej, o niebo więcej. Ale my sami często siebie ograniczamy, bo nasza wiara jest na tyle mała, że nie prosimy o więcej, prosimy o coś takiego bardzo małego, o ten kubek. Żeby się napić, bo ja już ledwo dyszę i z pragnienia umieram. Ale w Nim jest więcej, więcej i więcej. I w szóstym rozdziale, w 10 wersecie i dalej, Paweł mówiąc o zbroi Bożej mówi tak. W końcu umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. Znasz kogoś mocniejszego niż Chrystus? Bo ja nie. I myślę, że ty też nie. W Jego potężnej sile. Umacniajcie się w Panu, tak? I tam w jaki sposób, ubierając na siebie całą zbroję i tak dalej, weźcie do ręki też miecz ducha, który pozwala nam pokonać, którym jest Słowo Boga, który pozwala nam pokonać przeciwnika, tak? W każdej modlitwie, gdy tylko zanosicie prośby, módlcie się w duchu. W duchu. To Duch Święty jest tym, który czyni w nas te wszystkie rzeczy. Apostoł Paweł też napisał w drugim liście Tymoteusza, w trzecim rozdziale, takie słowa. Kiedy mówi, że w czasach ostatecznych ludzie będą coraz gorsi. Będą tam różne rzeczy wymienia, jak to ludzie będą gorsi, ale jedną z tych rzeczy, którą wymienił, jest taka. Będą zachowywać pozór pobożności, lecz wyrzekną się jej mocy. Wyrzekną się jej mocy. Wielu wierzących ludzi mówi coś takiego. że czasami nasze życie niczym się nie różni od niewierzących. Bo w naszym życiu brakuje mocy. Że robimy te same grzechy, co niewierzący. Zachowujemy się często i żyjemy w taki identyczny wręcz sposób, jak oni, robiąc te same brudne rzeczy. Dlaczego? Bo nie ma mocy Bożej. Bo jest pozór pobożności. Można chodzić ładnie w niedzielę do kościółka i modlić się, uwielbiać i tak dalej. Ale w naszym życiu może brakować mocy. Jego mocy, która by dała nam tę możliwość, by rzeczywiście nasze życie zmienić, powychodzić z różnych problemów, depresji, grzechów, uzależnień, tych wszystkich rzeczy, które nas ograniczają, bo dla wierzącego nie ma nic niemożliwego. I ta moc jest dostępna. Tylko z niej brać, tylko z niej czerpać. Bo też ten drugi się do Tymoteusza, tylko że w pierwszym rozdziale, 7 wersecie, apostoł Paweł powie tak. Nie otrzymaliśmy ducha niewoli, ducha bojaźni. Ale jakiego ducha? Ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Nie ducha, który się boi. Jak się boisz, to nie jest ten duch, którego ci Bóg dał. Ale ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Żeby być zwycięzcą nie przez samego siebie, ale przez jego ducha. Przez jego ducha. Psalm 105 mówi, szukajcie Pana i jego mocy, ustawicznie przebywajcie przed jego obliczem. Tak, szukajmy Pana i jego mocy. W 5 rozdziale listu do Efezjan Paweł mówi tak, 15 werset i dalej. Zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie. Nie zachowujcie się jak niemądrzy. Żyjcie raczej jak ludzie mądrzy, którzy nie marnują najdrobniejszych chwili, szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. Żyjemy w trudnych czasach? Wiecie, ja myśląc o moim życiu i życiu waszym, przynajmniej tu w Polsce, że my żyjemy w najlepszym okresie historii Polski. Nigdy nie było tak dobrze jak teraz. Żadne inne pokolenie nie miało tak dobrze, jak my mamy dzisiaj. Nie żyło w takim dobrobycie, w okresie pokoju i tak dalej. Ale z drugiej strony myślę sobie tak. Żyjemy w trudnych czasach i widzimy, jak idą te trudne czasy, będą jeszcze trudniejsze. Dlatego my musimy zwracać uwagę na własne postępowanie. Nie zachowywać się jak niemądrzy, ale żyć jak ludzie mądrzy. Odnosząc to do przypowieści o 10 pannach, były tam głupie i mądre panny. Głupie panny przespały dzień. Nic nie robiły, też czekały na Pana, ale były głupie. Dlaczego? Dlatego koniec z brakiem rozsądku. Starajcie się pojąć, co jest wolą Pana. Nie upijajcie się też winem, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość, ale dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. Największa troska w naszym życiu. Aby Duch mógł nas stale napełniać. Tak jak te głupie panny nie wykorzystały czasu dnia, żeby zrobić zapas oliwy, która jest symbolem Ducha Świętego. Wszystkie miały oliwę. Wszystkie miały. Wszystkie 10. Wszystkich tych ich lampach się ta oliwa paliła. Ale okazało się, że u 5 ta oliwa wygasła. Ducha Świętego nie gaście, napisze apostoł Paweł w liście do Efezjan. Ducha Świętego nie gaście. To znaczy się, że to nie jest tak, że Duch Święty jest dany jakby raz na zawsze. Znaczy w pewien sposób jest. Ale z drugiej strony to jest tak złożona rzeczywistość, że można też się opisać tak, że tu Paweł o tym pisze. Dbajcie o to, aby Duch Święty mógł was stale napełniać. To nie jest tylko tak, że zostajesz raz napełniony i już więcej nie musisz być. To nie jest jednorazowe doświadczenie, ale to jest doświadczenie wielokrotne, którego potrzebujemy stale. Stale dbać o to, żeby Duch Święty mógł nas napełniać, żebyśmy nie byli jak głupie panny, które przysnęły, wszystkie przysnęły. I mądre też. Ale mądre wykorzystały czas, żeby napełniać się Duchem Świętym. Napełniać się Duchem Świętym też za dnia. Wykorzystały ten czas, by dzięki temu być pełne ducha, kiedy przyjdzie czas ciemności, kiedy przyjdą jakieś trudności, to wtedy nie panikować i nie duch lęku się w nas podniesie, ale duch tej właśnie mocy, odwagi. Kiedy Kościół w Dziejach Apostolskich doświadczył prześladowań, że zagrożono im, jak jeszcze raz będziecie mówić o tym Jezusie, oj, to my wam zrobimy. Grożono im życiem, że pozbawią ich życia, jeśli tylko będą mówić o Jezusie. I co oni zrobili? Pochowali się jak myszy pod miotłą? Nie. Oni się zebrali na modlitwie i wznieśli potężną modlitwę. Panie, czy Ty ich nie widzisz? Widzisz ich. Daj Twoim sługom głosić z całą odwagą Twoje słowo. Kiedy Ty będziesz chciał wyciągać ręce swoje, żeby czynić znaki i cuda. I co się stało? To już jest po dniu Pięćdziesiątnicy. Oni już byli napełnieni Duchem Świętym, ochrzczeni Duchem Świętym, ale Duch Święty ponownie na nich stąpił. I to tak stąpił, że aż to miejsce, w którym byli, się zatrzęsło. Aż się zatrzęsło. Jaki był tego skutek? Z odwagą głosili Słowo Boże i wcale się nie przejmowali jakimikolwiek groźbami, a Kościół się dalej rozwijał. Gdyby nie mieli Ducha Bożego, to jest normalne, my to znamy z ich życia, że jak Jezus został krzyżowany, to co oni zrobili? Wszyscy się pochowali. Jak tchórze. Wszyscy się pochowali. Nawet ten Piotr, który był taki gieroj, Panie, wszyscy się Ciebie wyprą, tylko nie ja. I nawet nie trzeba było długo czekać. O parę godzin później już był ze strachu taki, że 3 razy się wyparł Jezusa. Że go w ogóle zna. Ja tego człowieka na oczy nie widziałem. Oto, co jesteśmy w stanie zrobić w naszej mocy. Naszej mocy zawalimy. Ale kiedy Jego moc przychodzi do naszego życia, nie ma na nas mocnych. Nie ma na nas mocnych, kiedy Jego moc przychodzi do naszego życia. Dlatego też potrzebujemy jej szukać, potrzebujemy doświadczać, napełniać się Duchem i robić wszystko, co tylko możemy, żeby napełniać się Duchem Świętym i kłaść na to nacisk tutaj, że my potrzebujemy Ducha Świętego i działania w mocy Ducha Świętego. Nie tylko być pełnym Ducha Świętego, ale umacniać się w tym Duchu, żeby działać też w mocy Ducha, bo jest więcej. Jest więcej niż teraz mamy, tak? Dlatego Paweł w pierwszym liście do Koryntian 14 rozdziale zaczyna ten rozdział od słów: usilnie starajcie się o większe dary ducha. Nie tylko starajcie się. Usilnie się starajcie o większe dary Ducha Świętego. Znaczy się, że jest więcej. Jest więcej niż tylko mówienie językami. A dzisiaj współcześni badacze historii Kościoła zauważają, że na przykład w zborach zielonoświątkowych, na przykład w Stanach Zjednoczonych, zielonoświątkowych, czyli tych, które bardzo podkreślają dary Ducha Świętego, coraz mniej ludzi mówi językami na przykład. Czyli zaczyna wchodzić tradycja, wielopokoleniowość i religia. Już nie ma tego osobistego, świeżego w życiu kolejnych ludzi doświadczenia Ducha Świętego w swoim życiu. A my potrzebujemy go doświadczać w naszym życiu ciągle świeżo i na nowo, i więcej, bo jest coraz więcej. Nie tylko usilnie starajcie się o dary Ducha Świętego. Jezus powiedział w 14 rozdziale Ewangelii Jana, że ci, którzy wierzą w Niego, będą czynić rzeczy większe niż On sam. I to jest pułap, który Jezus nam postawił. Bo mówi, bo ja idę do Ojca. To jest pułap, który On nam postawił, który myślę, że dzisiaj dla wielu z nas, o rany, gdzie to jest? My go w ogóle nie widzimy. Ale taki pułap Jezus nam postawił, że możemy czynić rzeczy większe niż On sam. Niż On sam. Jak obserwujemy to wylanie Ducha Świętego, które pojawia się na nowo w Kościele, od tam XIX-XX wieku, tak wiemy, że Bóg najlepsze przygotował na koniec. Że największe żniwo, największe wylanie Ducha Świętego będzie, im bliżej końca, tym więcej będzie działania Ducha Świętego. Bo bez Ducha Świętego się nie da. I Kościół potrzebuje tej otwartości na to, żeby Duch Święty mógł działać wśród nas i z nami. Piotr mówił przy zesłaniu Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy, właśnie cytując proroctwo Joela, że oto to się tu dzieje w dniu Pięćdziesiątnicy, to wylanie Ducha Świętego. Ale gdybyście chcieli przeczytać to proroctwo dokładnie, to okaże się, że większość z tego, co zacytował Piotr, wcale się wtedy jeszcze nie wypełniło. W dniu Pięćdziesiątnicy wylanie Ducha Świętego zostało zainicjowane. ale nieskończone. To wylanie Ducha Świętego cały czas ma miejsce i narasta, narasta, narasta. Kiedy w księdze Ezechiela Ezechiel ma wizję Bożej rzeki, która wypływa z Bożej świątyni, która jest symbolem, wiemy czego, Ducha Świętego, to on idzie wzdłuż tej rzeki i co chwilę wchodzi do tej rzeki. I na początku ta rzeka sięga mu do kostek, potem do kolan, potem do bioder, potem zaczyna w niej pływać. I to jest też pewien obraz naszego życia, że kiedy my idziemy w tę podróż z Duchem Świętym w naszym życiu, to na początku może ten Duch Święty jakby po kostkach nam tylko jest. Jeszcze dużo cielesności w nas, naszych własnych działań. Jeszcze mało tego takiego więcej Bożego działania. Ale kiedy idziemy dalej, to ten poziom jakby Ducha Świętego w naszym życiu, tej rzeki Ducha Świętego, podnosi się. Aż do tego momentu, w którym możemy, że tak powiem, pływać w Duchu Świętym. Zanurzyć się w Nim. Żeby On przejął wszystko w naszym życiu. Wszystko. To jest to coś, czy tę możliwość, którą Bóg przed nami stawia. Tyle dla nas ma. Bez żadnych ograniczeń. Niezależnie od tego, w jakim dzisiaj jesteśmy miejscu, to jest właśnie coś, co chcemy podkreślać i to jest moje marzenie, żebyśmy byli Kościołem, w którym przejawia się moc Ducha Świętego. A na pewno jest tu jeszcze dużo do objawienia się i do pokazania się. Żeby nauczyć się właśnie tych większych darów Ducha Świętego. Żeby te dary Ducha Świętego większe nie były rzadkością wśród nas, ale normą wśród nas. Że my nie będziemy się ograniczać, zamykać w takich małych klateczkach swoich, że ja nie mogę, ja słaby, ja mały, ja małej wiary. Ale że nawet jeśli jesteś małej wiary, to możesz za Ojcem Ewangelicznym zawołać: wierzę, zaradź niedowiarstwu memu. Wierzę, zaradź niedowiarstwu memu. Kto może zaradzić naszej niewierze? Jak nie On? Ktoś tak ładnie o Jezusie powiedział. Jezus jest specjalistą od rzeczy niemożliwych. Coś jest niemożliwego w twoim życiu? Do Jezusa. Z Nim już nie ma niemożliwych rzeczy. Nie ma. Więc jest dla nas więcej. I jeśli rzeczywiście czasy będą coraz gorsze, coraz trudniejsze, to żebyśmy my się w nich ostali, nie tylko przetrwali, och Panie Boże, daj nam przetrwać, ale zwyciężyli w pośród różnych trudnych okoliczności czy czasów, w których będziemy żyć, nawet jeśli nie my, to już nasze dzieci, nasza młodzież i tak dalej, to oni, kiedy będą chodzić w mocy Ducha Świętego, to taki Kościół jest nie do zdarcia. Taki Kościół będzie chodzić w takich znakach i cudach, że dzisiaj to my jeszcze o tym może nawet nie słyszeliśmy. Czytałem takie wizje prorocze, że dzieci będą nakładać ręce na szpital i wszyscy będą natychmiast uzdrowieni w tym szpitalu. Kto słyszał o takich rzeczach? Bo ja jeszcze nie. Ale dlaczego miałoby to być niemożliwe? Niech mi ktoś powie, dlaczego nie. Bo co? Skoro dla wierzącego nie ma nic niemożliwego, tak? Że dzieci mogą chodzić w takiej mocy. Dzieci już dzisiaj potrafią chodzić w takiej mocy, że nie wiem, ile już słyszałem świadectw, że dzieci nakładały ręce na chorych ludzi i ci ludzie byli uzdrawiani z bardzo poważnych chorób. Raków, nie raków, innych takich ciężkich chorób. Dorośli kładli ręce i nic się nie działo, a dzieci położyły ręce, prosta dziecięca modlitwa i bach, choroba znika. Dzieci. Więc poziom chodzenia w mocy Ducha Świętego jest jeszcze dużo, dużo większy przed nami, czy jaki jest możliwy dla nas. Tylko wierzyć w to, pójść za tym, tak, żeby nie tylko być pełnym Ducha Świętego, ale chodzić też w mocy Ducha Świętego, żeby ta moc działająca w nas pomogła nam przejść przez różne próby i tak dalej. Bo to, czy dzięki temu możemy doświadczyć Bożej obecności. I chociaż z jednej strony Bóg jest wszędzie, wszędzie jest, więc wszędzie jest Boża obecność, można powiedzieć, to z drugiej strony jest coś takiego, że ta Boża obecność może bardziej się objawić w jakimś miejscu. bardziej się objawić, że bardziej możemy doświadczyć tej Bożej obecności. I tego chcemy. Tego chcemy. Bo zdajemy sobie sprawę, że my sami z siebie możemy tu robić bardzo różne rzeczy i starać się, wysilać, nie wiem, głośno uwielbiać Boga, krzyczeć na całe gardło w modlitwie, to nic nie da. To może nic nie dać. Jeśli nie będzie w tym Bożego Ducha, jeśli nie będzie Jego w tym, jeśli On nie będzie nas tym wszystkim inspirować, to całe nasze wysiłki spełzną na niczym, nic nie przyniosą, nic nie zmienią. Będzie tylko dużo szumu, zamieszania być może, ale niewiele mocy, niewiele prawdziwej przemiany. Więc to jest pewna wytyczna, kierunek, który Słowo Boże nam wytycza. To nie jest tylko tak, że tylko my tego chcemy, ale to wynika ze Słowa Bożego i chcemy za tym pójść, za tym podążać jako Kościół, żeby rzeczywiście pośród nas było więcej Ducha Świętego, więcej napełnienia Duchem Świętym, więcej ludzi, którzy są oszczeni Duchem Świętym, ludzi, którzy mają dary Ducha Świętego, nie tylko jeden, ale więcej, że jest obfitość darów, że tego chcemy się uczyć i w tej mocy wzrastać, chodzić i poruszać się, a rzeczy, które mogą się wydarzyć, mogą być absolutnie niesamowite. To, co Bóg może uczynić przez ciebie, przeze mnie, to się może nam jeszcze nawet nie śniło. Co Bóg ma dla nas przygotowane. Myślisz, że to już jest wszystko, co Bóg dla ciebie ma? Że teraz to już nie wie, może jesteś starszy, to już teraz powoli do emeryturki i powoli do nieba? Nawet taki Kaleb, który miał 80 lat, największe dzieła swojego życia dokonał pod koniec swojego życia. Więc tu też nie ma żadnych ograniczeń. I dla dzieci, i dla tych, którzy mają więcej lat. Przez każdego z nas Duch Święty może uczynić o niebo więcej. O niebo więcej. O niebo więcej. Więc chcę, żebyśmy mogli się teraz modlić o to, wchodzić w to. Żebyś ty mógł wchodzić też tą rzekę Ducha Świętego. Żebyś pobudzał w sobie to pragnienie, bo On jest sprawcą chcenia i wykonania. Aby zanurzać się w Nim. Aby pływać w Nim. Aby to Jego działanie przejawiało się w twoim życiu. Jeżeli doświadczasz jakiejś porażki i słabości, jeżeli myślisz o sobie, że być może jesteś przegrywusem, bo ciągle upadasz, nie wiesz, który to już setny, albo i tysięczny raz znowu zawaliłeś i tak dalej, to jest dla ciebie nadzieja. Może te doświadczenia służyły temu, żebyś zrozumiał tą prawdę i poznał, że bez Chrystusa ani rusz. Bez Jego Ducha ani rusz. Że potrzebujesz Jego mocy. I Panie, ja tu padnę, ale bez ciebie ani rusz. Tak jak mówił to Mojżesz. Panie, bez ciebie się nigdzie nie ruszam. Jeśli ty nie pójdziesz z nami, to ja się stąd nigdzie nie ruszam, tak? Chcemy Bożego prowadzenia, bo tych, których prowadzi Duch Święty, ci są synami Bożymi. Tam jest ciekawe słowo. Te dzieci Boże to nie są małe dzieci, ale dojrzałe dzieci. Czyli kogo prowadzi Duch Święty? Dojrzałych ludzi, którzy już rozumieją, bo dziecko małe nic nie rozumie. Rodzic musi je wziąć, dupkę mu wytrzeć, buźkę otworzyć, nakarmić. Ale jak jest starsze dziecko, czy dojrzałe dziecko, to rozumie, co się dzieje, czego chce, jest coraz bardziej samodzielne, żeby w dojrzałości chodzić. I też poddać, tak jak Jezus poddawał się Ojcu, poddać się Ojcu, żeby karmić się Jego wolą. Karmić się Jego wolą i wypełnić Jego wolę. Więc pomódlmy się i najpierw pomódlmy się jakby tak indywidualnie, a potem połóż na osobę obok swoją rękę i będziemy się też modlić o to, żebyś błogosławił tą osobę. Jakże często w Biblii przez nakładanie rąk był też udzielane dary Ducha Świętego. Więc twoje położenie ręki na kogoś to nie jest tylko taki mało znaczący gest, ale ty nie wiesz, w jaki sposób za chwilę być może Duch Święty ciebie użyć, kiedy będziesz się modlić o tą osobę obok. Kiedy będziesz wypowiadać słowa, które będziesz myślał, że pochodzą z ciebie, a będą z inspiracji Ducha Świętego i będą proroczą deklaracją nad czyimś życiem. Panie, dziękujemy ci za twoje słowo, za perspektywy, które przed nami malujesz, że one są cudowne, wspaniałe, że masz dla nas tak dużo, dużo więcej. ciągle mało. I proszę Cię, Panie, o pewien głód w naszym życiu, głód Słowa Bożego, głód Ducha Bożego, żebyś Ty powodował w nas ten głód, bo żyjemy w czasach, kiedy mamy tak wiele różnych rzeczy, że jesteśmy tak często przesyceni, że już nie znamy jakby tego odczucia prawdziwego głodu. Ale daj nam, Panie, ten prawdziwy głód, który pochodzi od Ciebie, głód, który sprawia, że jesteśmy głodni więcej Ciebie. Chcemy więcej Ciebie i otwieramy nasze serce i mówimy: Panie, przyjdź, wypełnij ten Kościół, napełniaj nas Twoim świętym duchem, abyśmy byli go pełni do przelewu. Niech się z nas przelewa, niech się z nas wylewa obficie, naokoło, na innych ludzi, na świat wokół nas, na to otoczenie wokół nas. Niech ludzie widzą Jezusa w nas, nie tylko nas samych, ale widzą Jezusa, niech widzą to, że w jaki sposób my żyjemy, że to nie jest tylko życie nas samych, niech są tym zadziwieni, niech widzą, że to, w jaki sposób żyjemy, wzbudza ich zastanowienie, że oni się zastanawiają, skąd to jest w Tobie, skąd Ty to masz. A my będziemy mogli wydać to świadectwo, że to nie ja, ale to Jezus. Jezus ze mnie wychodzi przez swojego ducha. Panie, chcemy się uczyć. Chcemy, żeby pośród nas było więcej Twoich darów. Żeby proroctwo nie było pośród nas rzadkością, ale czymś normalnym, gdzie wielu prorokuje. Gdzie uzdrowienie nie jest rzadkością, ale czymś na porządku dziennym, że ludzie tutaj ciągną po uzdrowienie do nas. Bo usłyszeli, że tu jest, tu są ludzie, czy człowiek, który modli się, a kiedy się modli, ludzie są uzdrawiani. Dlaczego nie ma być pośród nas daru cudów? Darów objawienia, darów tłumaczenia języków i wielu, wielu innych darów. Darów apostołów, ewangelistów i tak dalej, Panie. W Tobie jest tyle, że wieków nam nie starczy, żeby to wszystko poznać. Ale my chcemy tu na ziemi, bo w niebie nie będziemy już mogli głosić Ewangelii. Tam już się na ten czas na to skończy. To tu, dopóki żyjemy, tak wielu jeszcze jest do uratowania. Tak wielu ginie. My nie jesteśmy już liczbą zamkniętą tych, których Ty masz w tym mieście, okolicach. Jest jeszcze wielu, wielu, wielu więcej, których Ty chcesz tutaj sprowadzić i po których my też mamy pójść i wyrwać ich z tych więzów ciemności, tych sideł diabelskich, których diabeł ich trzyma. Więc tchnij w nas, Duchu Święty, żebyśmy byli tymi ludźmi, którzy czują Twoje serce, poruszają się i chodzą w Twoim świętym duchu. Połóżmy teraz rękę na kogoś obok i módlmy się o siebie nawzajem, że chcemy sobie udzielać z tego, co mamy w sobie. Tak, Panie.